Chmielnicki począł mrugać oczyma, po czym uderzył się dłonią w czoło.
— Bohun?
— rzekł. — Bohun zabit. Meni korol pysał, że on w pojedynku usieczył. Skrzetuski zdumiał się. Zagloba prawdę mówił.
— A co tobie Bohun uczynił?
— pytał Chmielnicki. Jeszcze silniejsze płomienie wystąpiły na lice porucznika. Bał się mówić o kniaziównie wobec półpijanego hetmana, aby jakiego niebacznego bluźnierstwa nie usłyszeć. Kisiel go wyręczył. — Jest to rzecz poważna — rzekł, o której mnie kasztelan Brzozowski opowiadał. Bohun porwał, mości hetmanie, temu oto kawalerowi narzeczoną i ukrył ją nie wiadomo gdzie.
— Tak ty jej szukaj
— rzekł Chmielnicki. Szukałem nad Dniestrem, bo tam ją ukrył, ale mnie znalazł. Słyszałem jednak, że miał ją do Kijowa przeprowadzić, dokąd i sam na ślub chciał zjechać. Dajże mnie, mości hetmanie, prawo jechać do Kijowa i tam jej szukać. O nic więcej nie proszę.
Ty, mój druh, ty Czaplińskiego rozbił. Ja tobie dam nie tylko prawo, żeby ty jechał i szukał wszędzie, gdzie zechcesz, ale i rozkaz dam, by ten, u którego ona jest, w twoje ręce ją oddał. I piernacz ci dam na przejazd i list do metropolity, by po monastyrach u czernic szukali. Moje słowo nie dym.
To rzekłszy, uchylił drzwi i na Wychowskiego zawolał, by przyszedł pisać rozkaz i list. Czarnota musiał, lubo już była czwarta w nocy, ruszać po pieczęcie. Dziedziala przyniósł piernacz, a doniec dostał rozkaz, by w 200 koni odprowadził Skrzetuskiego do Kijowa i dalej aż do pierwszych czat polskich. Nazajutrz dzień Skrzetuski opuścił Perejasław. Jeżeli pan Zagloba nudził się z barażu, to nie mniej nudził się i Wolodyjowski, którym za wojną i przygodami szczególniej tęsknił. Bywało wprawdzie, że wychodziło od czasu do czasu ze zbaraża chorągwie dla pościgu za kupami swawolników, którzy nad zbruczem palili i ścinali, ale była to mała wojna, przeważnie podjazdowa, przykra dla tęgiej zimy i mrozów, dająca wiele trudów, mało sławy. Z tych wszystkich przyczyn codziennie nalegał pan Michał na Zaglobę, żeby iść w pomoc Skrzetuskiemu, od którego przez długi czas żadnej nie było wieści. Pewno on tam popadł w jakoweś zgubne terminy, a może i żywota już zbył, mówił Wolodyjowski. Trzeba nam jechać koniecznie, niechby razem z nim zginąć przyszło. Pan Zagloba nie bardzo się opierał, bo, jak utrzymywał, murszał w zbarażu z ostatkiem i dziwił się, że jeszcze grzyby na nim nie porastają. Ale zwłóczył, spodziewając się, że lada chwila może przyjść od Skrzetuskiego wiadomość. Mężny on jest, ale i roztropny, odpowiadał na nalegania Wolodyjowskiego. Czekajmy jeszcze parę dni, bo nóż list przyjdzie i okaże się, że cała nasza ekspedycja niepotrzebna. Pan Wolodyjowski uznawał słuszność argumentu i uzbrajał się w cierpliwość, choć czas wlókł się coraz wolniej. Przy końcu grudnia mrozy przerwały nawet rozboje. W okolicy nastał spokój. Jedyną rozrywkę stanowiły wieści publiczne, które często gęsto obijały się o szare mury z baraskiem. Rozprawiano więc o koronacji i o sejmie i o tym, czy książę Jeremi dostanie buławę, która przed wszystkimi innymi wojownikami jemu się należała. Oburzano się przeciw tym, którzy twierdzili, że wobec zwrotu ku traktatom chmielnickim jeden tylko kisiel może pójść w górę. Wolodyjowski odbył z tego powodu kilka pojedynków, pan Zagloba kilka pijatyk i było niebezpieczeństwo, że całkiem rozpić się może, bo nie tylko dotrzymywał kompanii oficerom i szlachcie, ale nie wstydził się nawet chodzić między lyczków na chrzciny, wesela, chwaląc sobie szczególnie ich miody, którymi słynął zbaraż. Wolodyjowski strofował go o to, mówiąc, że nie przystoi szlachcicowi poufalić się z ludźmi niskiej kondycji, gdyż od tego szacunek dla całego stanu się zmniejsza, ale Zagloba odpowiadał, że prawa to temu winny, które pozwalają stanowi mieszczańskiemu w pierze porastać i do takich przychodzić dostatków, jakie tylko udziałem szlachty być winny. Wróżył, że z tak wielkich prerogatyw dla ludzi nikczemnych nic dobrego wypaść nie może, ale swoje robił. I trudno mu było brać to za złe w czasie posępnych dni zimowych wśród niepewności, nudy i oczekiwania. Zwolna jednak zaczęły chorągwie książęce coraz liczniej ściągać do zbaraża, z czego przepowiadano na wiosnę wojnę. Ale tymczasem ożywiła się nieco ochota. Przyjechał między innymi z chorągwią usarską z Krzetuskiego i pan Podbipięta. Ten przywiózł wieści o nielasce, jaki książę u dworu zostawał, i o śmierci pana Janusza Tyszkiewicza, wojewody kijowskiego, po którym, wedle powszechnego głosu, kisiel na województwo miał nastąpić, a na koniec o ciężkiej chorobie, jaką złożony był w Krakowie pan Laszcz, strażnik koronny. Co do wojny, słyszał pan Podbipięta od samego księcia, że chyba siłą rzeczy z konieczności nastąpi, bo komisarze już ruszyli z instrukcjami, aby wszelkie możliwe kozakom poczynić ustępstwa. Relację tę pana Podbipięte rycerstwo Wiśniewieckiego przyjęło z wścieklością, a pan Zagloba proponował protest do grodu zanieść i konfederację zawiązać, gdyż, jak mówił, nie chciał, żeby jego praca pod Konstantynowem poszła na marne. W tych nowinach i niepewnościach upłynął cały luty i marzec dobiegał połowy, a od Skrzetuskiego ciągle nie było wieści. Wolodyjowski tym bardziej począł nalegać na wyjazd. Już nie Kniaziówny, ale Skrzetuskiego, mówił, szukać nam wypada. Tymczasem pokazało się, że pan Zagloba miał słuszność, odkładając z dnia na dzień wyprawę, gdyż w końcu marca przybył kozak Zachar z listem adresowanym do Wolodyjowskiego z Kijowa. Pan Michał wezwał natychmiast Zagłobę, a gdy się zamknęli z posłańcem w osobnej izbie, rozerwał pieczęć i czytał, co następuje. Nad Dniestrem aż do Jachorliku nie odkryłem żadnych śladów. Suponując, że musi być ukryta w Kijowie, przyłączyłem się do komisarzy, z którymi do Perejasławia zaszedłem. Tam, uzyskawszy niespodziewanie konsens od Chmielnickiego, przybyłem do Kijowa i szukam wszędy, w czym mi sam metropolita sekunduje. Siła tu naszych ukrytych umieszczan i po monastyrach, ale ci dla bojaźni czerni nie dają wiedzieć o sobie, dlatego szukać trudno. Bóg mnie prowadził i nie tylko ochronił, ale Chmielnickiego afektem dla mnie natchnął. Mam przeto nadzieję, że mi i dalej pomoże i zmiluje się nade mną. Księdza Muchowieckiego o wotywę solenną upraszam, na której módlcie się na moją intencję. Skrzetuski. Chwalasz bądź Bogu przedwiecznemu, krzyknął Wolodyjowski. Jeszcze jest postskryptum, rzekł Zagloba, zaglądając przez ramię pana Michała. Prawda, rzekł mały rycerz i czytał dalej. Oddawca tego listu, Esau, Mir Chorockiego Kurzenia, miał mnie w poczciwej opiece, gdy w Siczy w niewoli byłem i teraz w Kijowie mi pomagał i list zanieść się podjął z narażeniem zdrowia. Miej go, Michale, w staraniu, aby mu niczego nie brakło. To uczciwy kozak, przynajmniej jeden taki, rzekł Zagloba, podając Zacharowi rękę. Stary uścisnął ją bez uniżoności. Możesz być pewien nagrody, wtrącił mały rycerz.
On sokół, odparł kozak. Ja joch lublu, ja me dla chroszy tutki przyszow. I fantazja ci widzę nie braknie, której by się szlachcic nie jeden nie powstydził, mówił Zagloba. Nie same bestie między wami, nie same bestie, ale mniejsza z tym. To tedy pan Skrzetuski jest w Kijowie. Tak jest. A bezpieczen, bo to słyszę, czerń tam hula. On u dońca pułkownika mieszka. Jemu nic nie uczynił, bo nasz baćko Chmielnicki kazał jego dońcowi pod gardłem pilnować jak oka w głowie. Cuda prawdziwe się dzieją. A skądże Chmielnickiemu takie serce dla Skrzetuskiego? On jego z dawna miluje. A mówił tobie pan Skrzetuski, czego szuka w Kijowie? Jak nie miał mówić, kiedy on wie, że ja jemu druh? Ja szukał z nim razem i osobno. Tak musiał wiedzieć, czego mnie szukać. Aleście dotąd nie znaleźli. Nie znaleźliśmy. Co tam Lachiw jeszcze jest, to się kryją. Jeden o drugim nie wie. Tak i znaleźć niełatwo. Wy słyszeli, że tam czerń morduje. A ja to widział. Nie tylko Lachiw mordują, ale i tych, którzy ich ukrywają. Nawet mnichów i czarnice.
W monastyrze Dobrego Mikołaja u Czernic było 12 laszek. To je razem z czernicami dymem w celi zadusili. A co parę dni to się skrzykną po ulicach i łowią i do Dniepru prowadzą. Ej, co tam już wytopili? To może i ją zamordowali? Może i ją. Ale nie, przerwał Wolodyjowski. Już jeśli on tam Bohun sprowadził, to ją musiał zabezpieczyć. Gdzie bezpiecznie, jak w monastyrze, a dlatego i tam znajdą. O, rzekł Zagłoba, tak wy myślicie, Zachar, że ona mogła zginąć? Nie znają. Widać, że Skrzetuski jest dobrej myśli, rzekł Zagłoba. Bóg go doświadczył, ale go pocieszy. A wyście, Zachar, dawno wyjechali z Kijowa?
Uj, dawno, panie. Ja wtedy wyszedł, kiedy komisary koło Kijowa z powrotem przyjeżdżali. Baćko Lachiw chciało z nimi uciekać i tak uciekali, nieszczęsny je. Jak kto mógł, po śniegach, po wertepach, przez lasy. Lecieli do Białogródki, a kozacy gnali za nimi, bili. Bahato utikło, bahato zabyły. A niektórych pan Kisiel wykupił za wszystkie grosze, jakie miał. O dusze pieskie.
To wyście z komisarzami jechali. Z komisarzami aż do Huszczy, a stamtąd do Ostroga. Dalej już ja sam szedł. To wydawni znajomi pana Skrzetuskiego. Wsi, czy ja go poznał i rannego pilnował, a potem i polubił, jak dytynu ridnuju. Ja stary i mnie nie ma kogo lubić. Zagłoba krzyknął na pachołka, kazał podać miodu i mięsiwa i zasiedli do wieczerzy. Zachar jadł smaczno, bo był zdrożony i głodny. Następnie zanurzył chciwie siwe wąsy w ciemnym płynie, wypił, posmakował i rzekł — sławny miód.
— Lepszy jak krew, którą pijecie — rzekł Zagłoba. — Ale tak myślę, że wy uczciwy człowiek i pana Skrzetuskiego milujący. Nie pójdziecie więcej do buntu, jeno zostaniecie tu z nami. Już wam tu będzie dobrze.
Zachar podniósł głowę.
— Ja pyśmo widdaw, tak i pójdu. Ja kozak. Nie z kozakami, nie z lachami się bratać. I będziecie nas bili, a budu, jasiczowy kozak. My sobie z Chmielnickiego baćka hetmanem ubrali, a teraz korol jemu bulawy i chorągiew przysłał. Ot masz, panie Michale, rzekł Zagłoba. Nie mówiłem, żeby protestować. A z jakiego wykurzenia? Z Mirchorockiego. Ale jego już nie ma. A co się z nim stało? Uzarę pana Czarnieckiego pod żółtą wodą starli. Teraz ja u Dońca z tymi, co zostali. Pan Czarniecki szczery żołnierz, on u nas w niewoli, o niego komisarze prosili. Mamy i my waszych jeńców. Tak i musi być. W Kijowie mówili, że najlepszy mulojec u Lachiw w niewoli, choć inni mówili, że zginął. Kto taki? Oj, sławny ataman, Bohun. Bohun usieczon w pojedynku na śmierć. A kto jego ubił? Oto ten kawaler. Odrzekł Zagłoba, ukazując na Wolodyjowskiego. Zacharowi, który w tej chwili przechylał drugą kwartę miodu, oczy na wierzch wyszły, twarz sponsowiała, na koniec parsknął przez nozdrza płynem i śmiechem zarazem. Ten lycar Bohuna ubił?
Pytał, krztusząc się ze śmiechu.
— Co u starego diabła? — wykrzyknął, marszcząc brwi Wolodyjowski. — Za dużo sobie ten posłaniec pozwala.
— Nie gniewaj się, panie Michale — przerwał Zagłoba. — Poczciwy to widać człowiek, a że się na polityce nie zna, to od tego on kozak. Z drugiej strony, tym większa dla was pana chwała, że wyglądając tak niepocześnie, tak wielkich przewag już w życiu dokonałeś. Ciało masz nikczemne, ale duszę wielką. Ja sam, pamiętasz, jakem ci się przypatrywał po bitwie, chociażem bitwę na własne oczy widział, bo mi się wierzyć nie chciało, żeby taki chlystek... Dajżewać pan pokój, burknął Wolodyjowski. Nie jam twym ojcem, nie miejże do mnie rankoru, ale to ci powiem, że pragnąłbym mieć takiego syna. Jeżeli chcesz, to będę cię adoptował. Majętność całą ci zapiszę, bo to nie wstyd być wielkim w małym ciele. I książę niewiele większy od ciebie, a dlatego Aleksander Macedoński nie wart być jego giermkiem. Ale bo co mnie gniewa, rzekł udobruchany nieco Wolodyjowski, to właśnie to,
że z tego listu Skrzetowskiego nic pomyślnego nie widać. Że on sam nad Dniestrem nie położył głowy, to chwała Bogu, ale Kniaziówny dotąd nie znalazł i któż zaręczy, czy ją znajdzie. Prawda jest, ale gdy Bóg go przez nasze ręce od Bohuna uwolnił i przez tyle niebezpieczeństw, przez tyle sidel przeprowadził, gdy i Chmielnickiego zakamieniale serce afektem dziwnym dla niego natchnął, to już ci nie po to, żeby od męki i żalości na schab wysechł. Jeżeli w tym wszystkim nie widzisz, panie Michale, ręki opatrzności, to widać tępszy masz dowcip od szabli. Jakoż i słuszna to jest, że nikt nie może wszystkich przymiotów naraz posiadać. Widzę to jednak, odparł ruszając wąsikami Wolodyjowski, że my nie mamy nic tam do roboty i dalej musimy tu siedzieć, póki nie sparciejemy do reszty.
Prędzej ja sparcieję jak ty, bom starszy. A to wiesz, że i rzepa parcieje, a jej słonina jełczeje ze starości. Dziękujmy raczej Bogu, że wszystkim naszym zgryzotom szczęśliwy koniec obiecuje.